Antoni Chmielewski to był z jednej strony po prostu ojciec rodziny, szóstka dzieci, zasłużony, szanowany obywatel z rodziny uznawanej, godnej szacunku w Bolesławcu. Z drugiej strony to był działacz społeczny. A on był i działaczem Kasy Stefczyka i pomagał w organizacji spółdzielni. I to było, no dzisiaj może brzmi tak dosyć nieatrakcyjnie, natomiast w czasie zaborów to była podstawowa działalność, jaką można było rozwijać. I to miało ogromne znaczenie, zwłaszcza takie, nie wiem, dostęp do kredytów, tak, czy do sklepy, tak. To wszystko było, polska samoorganizacja na poziomie gospodarczym, to było coś bardzo ważnego. To był element też walki o niepodległość. Natomiast był też członkiem POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej. Takim trochę przerośnięty, bo miał 50 lat wtedy. Jego komendant miał chyba tam 20 kilka lat. Natomiast no, był w POW. No i przez to właśnie brał udział w akcji rozbrajania Niemców, najpierw w Bolesławcu, gdzie wszystko przebiegło zgodnie z planem i nie było tam żadnych trudności. Natomiast potem, kilka dni później, była ta akcja w Ruścinie. Dla mnie jest, no jest takim przodkiem w takim rozumieniu, trochę też takiego bohatera, tak, w tym sensie, że to ktoś, kto żył dawniej, o którym zostały pewne wspomnienia, który zrobił coś ważnego. No to oczywiście mówimy o bohaterstwie w skali Bolesławca nad Prosną, to nie są wielkie wydarzenia historyczne, chociaż one też miały tam echo. Natomiast to jest też ktoś, kto mając rodzinę, stabilną sytuację, też się angażował, tak? To jest coś bardzo ważnego i chyba rozumiał, że za tym stoi też jakieś ryzyko, tak jak całe to pokolenie. To po prostu jest ryzyko wpisane w tego typu działalność, no i nie zawahał się. To był mój po prostu pradziadek, tak? Ludzie w moim wieku często mają pradziadków na wyciągnięcie ręki, to znaczy oni są jakoś bliżej w czasie, natomiast no, tak się złożyło w mojej rodzinie, że mój pradziadek zginął w 18 roku.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zniszczone trochę, ale...
Ja to ściągnę, nie będzie przeszkadzało. O.
Ale to jest,
to jest taki portret. Właściwie to jest trochę zdjęcie, trochę jest domalowane, prawda? Bo tutaj widać, że ten negatyw był pędzelkiem poprawiany, prawda? Tutaj widać, więc to trudno powiedzieć, czy to jest zdjęcie, czy to jest...
Cały ten nasz, mój dziadek, a dla niego pradziadek.
Antoni,
właśnie.
A skąd pan ma ten portret?
No skąd portret? No po prostu został w rodzinie i...
No i... Tu jest ślad ołówka. Czy to jest... Wujek jak był mały, to bawiliście się
nie,
w rysowaniu?
Nie, nic tutaj nie robiliśmy. U cioci Celi on był zawsze w tym domu. No i po prostu ciocia Cela zmarła. Przeszło to do najstarszej, potem córki... czyli do mojej mamy. No mama też zmarła, no i został się u mnie.
Ale u pana nie wisi na ścianie dziadek Antoni, tylko gdzieś schowany jest.
Tak jest. Przydałoby się troszeczkę go odnowić. No i na stulecie no spowodować, żeby był w dobrym miejscu. No.
Myśmy to kiedyś zeskanowali i w rodzinie wszyscy mamy takie no, dobrą kopię, to jest poprawiono trochę tego zdjęcia. No to jest chyba jedyny wizerunek, jaki mamy, prawda?
Jedyny, nie ma, to jest jedyne zdjęcie, które dziadka mamy.
Babcia nie lubiła tego zdjęcia.
Tak, no pamiętam, że kiedyś żeśmy je oglądali, to właśnie jakoś, no to chyba nie jest udany portret, tak? Wygląda to dosyć osobliwie i no ale cóż, jest to jedyna pamiątka po pradziadku.
Dziadek należał do tej organizacji POW i brał udział w rozbrajaniu Niemców. Do domu w Bolesławcu przyniósł kilka karabinów niemieckich, bo tutaj był zabór rosyjski, no ale potem jak wybuchła I wojna światowa, to Rosjanie musieli się wycofać i na te tereny Niemcy przyszli. No i rozbrajanie odbywało się 11 listopada. No wielka radość była z tego powodu,
Ale jednocześnie pojawiła się tragiczna historia.
No ta tragiczna historia polegała na tym, że 13 listopada 18 roku dziadek pojechał na Golę. To jest taki pałac piękny, łopuchina w lesie między Golą a Chruścinem. Miał tam odebrać jakieś dokumenty, jakieś leśne dokumenty. Miał jechać właściwie jego brat, który był wtedy sołtysem tam w Bolesławcu, ale coś mu wyszło, że nie pojechał i pojechał właśnie dziadek Antoni. Jechało ich tam na wozie konnym trzech. I gdy zbliżali się już do tego pałacu, no to rozległy się strzały i właśnie ugodzony został dziadek Antoni. Przewrócił się do tyłu, padł do tyłu. Woźnica natychmiast zawrócił z powrotem w stronę Bolesławca. To 4-5 kilometrów. Żeby pomoc natychmiast została udzielona, chociażby posadzić dziadka na, z powrotem, a nie żeby tak leżał przewrócony do tyłu, żeby jakoś zatamować mu krwotok, to może dziadek by przeżył. No ale tak go przywieźli przewróconego do tyłu. Dziadek się wykrwawił.
To jest historia przekazywana w rodzinie, tak? Znaczy śmierć pradziadka miała duże, duże skutki też takie, no, dla historii rodziny. To była trudna sytuacja życiowa, tam prababcia Eleonora jakoś sobie radziła. Natomiast brak ojca to jest coś bardzo... On zostawił wszystkie dzieci, to były małe dzieci i to było coś wyraźnie odczuwalnego jeszcze na przykład, gdy moja babcia, która w ogóle nie pamiętała ojca, dla niej właśnie ten brak tego doświadczenia, ten pusty dom, pozbawiony ojca, to było coś, co myślę, że formowało ją bardzo mocno. I też w takim przekonaniu właśnie, że Polska, że to patriotyzm, że to się wiąże z jakąś ofiarą. I to było bardzo wyraźnie widoczne. Babcia miała takie podejście bardzo, no takie typowe też dla nauczycieli z międzywojnia, prawda, takiej właśnie ofiarności, służby, patriotyzmu. To nie było puste, tak? Za tym stało realne doświadczenie, jej własne doświadczenie życiowe. W naszej rodzinie to była opowieść przekazywana w bardzo tak naturalny sposób. Wiele razy widziałem pałac w Chruścinie, gdzie mi pokazywano to okno, z którego właśnie padły strzały. Tam historia ta była wiele razy opowiadana.
Nazywam się Maria Rojek, z domu Chmielewska. Od urodzenia, to jest od 1916 roku, z małymi przerwami mieszkam w Bolesławcu. Jest to miejscowość leżąca nad Prosną, u zbiegu trzech województw, łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego. Przez całe wieki miała takie graniczne położenie. Wypadki polityczne toczyły się szybko. Niemcy wycofali się za Prosnę, która była jeszcze granicą. Komendant Weber zebrał pełwiaków i furmanką udali się do Chruścina. Gdy zbliżali się do pałacu, z jego okien posypały się zdradzieckie strzały. Padł na miejscu pełowiak Antoni Chmielewski. Polacy w żałobnym pochodzie skierowali się do Bolesławca. W domu miejscowy aptekarz Kukulski stwierdził zgon Chmielewskiego. Kula trafiła tuż obok serca.
To jest taka wersja podniosła, oficjalna, taka jakby w takim kluczu patriotycznym. Natomiast prócz tego, i to są bardzo ciekawe, jakby w rodzinie krążyły takie uzupełnienia tej historii. To nie chodzi o to, żeby tam pokazać, że tam jest coś nie tak, że to w ogóle było zupełnie inaczej. Więc one pokazują pewne niuanse tego prostego zdarzenia, które jakby pokazują konteksty jeszcze nadające jeszcze większy dramatyzm. No na przykład, tak naprawdę to Antoni Chmielewski został ciężko ranny, został postrzelony pod sercem, a to nie była rana śmiertelna. W rodzinie krążył taki przekaz, że tak naprawdę to jego dowódca z POW popełnił błąd, ponieważ zamiast udzielić pomocy, to oni tam się rozpieszli, wpadli w panikę. Ten wóz ponoć sam odjechał z pradziadkiem krwawiącym, jakby konie poniosły i zanim złapali, i potem też jakby nie potrafili jakoś zatamować tego krwotoku i pojechali do Bolesławca, to jest tam 4 czy 5 kilometrów, jakby w tym czasie pradziadek zginął. Zachowane mam wspomnienia o tym, że babcia Eleonora, czyli jego żona, do końca życia miała straszne pretensje do dowódcy POW, że nie potrafił mu pomóc. Także jakby obwiniała go o śmierć, że to była źle przeprowadzona akcja, że on był ranny, że nie potrafili ogarnąć się i jakby pomóc swojemu towarzyszowi. No jest wspaniała opowieść o tym, jak pod koniec życia, już leżąc na łożu śmierci, prababcia Leonora wezwała do siebie tego dowódcę, no i zamknęli się w pokoju i się pojednali. Tak? Czyli jakby po tylu latach dopiero potrafiła mu wybaczyć, jakby obwiniała go o śmierć swojego męża. To jest miejsce, gdzie teraz znajduje się pomnik upamiętniający tych, którzy walczyli za niepodległość Polski. Natomiast przed wojną tutaj stał pomnik, na którym właśnie była tablica z nazwiskiem Antoniego Chmielewskiego. To było bardzo ważne dla rodziny, ponieważ no, jakby wszyscy wspominają tą tablicę. Pomnik został zburzony zaraz po wejściu Niemców, jak zaczęła się okupacja. Natomiast ten pomnik, który teraz jest na Rynku Bolesławcu, to jest w tym samym miejscu zbudowany na fundamentach tego dawnego pomnika, natomiast ma już inny kształt, ponieważ no, przyszły nowe daty, przyszły nowe wydarzenia, więc jakby on już upamiętnia nie tylko tych POW-iaków, którzy walczyli przed odzyskaniem niepodległości, ale też ofiary II wojny światowej i terroru komunistycznego po II wojnie światowej.
To jest takie zupełne centrum Bolesławca.
Tak, tak. No tutaj był kiedyś ratusz. To Bolesławiec ma wielkie tradycje miejskie, co nie bardzo może teraz to widać, ale to jest stare miasto, które szczyci się swoimi tradycjami. Tutaj był rynek, tak. Tutaj był rynek. Jesteśmy w samym centrum Bolesławca. Tu mieszka Antoni Chmielewski, to jest bratanek tamtego Antoniego Chmielewskiego. Jeden z najstarszych mieszkańców Bolesławcu teraz.
Dzień dobry! Dzień dobry, wujku! Dzień dobry, wujku. Poznajmy, wujek Paweł.
No jakże nie, chodźcie dalej, chodźcie.
Możemy na chwilę wejść?
Proszę.
Możemy wejść na chwilę?
Tak. Wuja Józefat, brat tego Antoniego, to był najstarszym. I przyszło z tego zamku Opuchina, żeby przejechać. Chcą się poddać. A to było fałszywe zdanie. Wuja Antek nie miał naznaczone, tylko ten Józefat, on był wójtem. Poszedł do tego wuja Antka, powiedział, że mu Marynia, ta żona jego, nie da jechać, bo tam czuje, że jakieś niebezpieczeństwo. I on sam powiedział, mam przeczucie. Ale kiedy ten wuja Józefa na niego, jedź, jedź, Antek, jedź, jedź, pojechał. Żebyłby zeszedł z woza w las, a jeździłby sami, to by było mądrze. Nie przewidział tego. A on był podobno bardzo dobry człowiek. Jak umarł, cały Borysalec był wzruszony tym. Tak, że jak chowali jego później na starym cmentarzu, to Żydzi poszli na pogrzeb. To niesłychana rzecz była. No i Rabin był jeszcze na tym pogrzebie. Tak słyszałem, od mojej matki słyszałem. Ojciec mi to nie opowiadał. Ojciec nie mógł opowiadać, no bo uczucie. Co jeszcze?
Gdzie oni mieszkali? Gdzie mieszkał Antoni?
Jeszcze raz.
Gdzie mieszkał Antoni?
Gdzie mieszkam? Tam, gdzie Lutek Chmielewski mieszka, tam, gdzie teraz jest żelazny sklep ze zdrowiazgami żelaza, powinieneś wiedzieć. Przed tą kwiaciarnią, co ta kwiaciarnia tam jest? Nie, kwiaciarnia to jest na miejscu synagogi żydowskiej.
Odtąd aż do ulicy Zielonej, jeśli się nie mylę, to było zabudowania Chmielewskich i Antoni Chmielewski mieszkał w tej połowie domu, natomiast obok mieszkał Ignacy Chmielewski, jego brat. Natomiast tutaj, po lewej stronie, był dom rabina. Tutaj mieszkała moja babcia jeszcze. No to niestety to jest, tak, no ten dom jest mniej przebudowany i lepiej widać, no ale to jest już niestety jest już opuszczony. Tam po śmierci ostatnich właścicieli chyba nikt nie podjął spadku i trochę niszczeje ten dom. Tutaj w tym domu wynajmowała pokój rodzina, żydowska rodzina Czapników. To jest absolutnie niesamowite, ale córka ich, która tutaj mieszkała w tym domu właśnie, po wojnie znalazła się w Nowym Jorku i miała syna, który został chyba reżyserem albo pisarzem, i on nagrał wspomnienia swojej matki i wydał potem po angielsku, gdzie właśnie wspomina Ignacego Chmielewskiego i wspomina Antoniego Chmielewskiego. Ona właśnie wspomina, że jak miała kilka lat, to była świadkiem, jak wprowadzano zwłoki Antoniego tutaj i otworzyła bramę. Jak jechał wóz z rannym Antoni Chmielewski, to musiało być tutaj, prawda? Otworzyła bramę i wprowadzono wóz i mówiła, że właśnie było mnóstwo płaczu w obu tych domach, ponieważ no jakby wszyscy opłakiwali śmierć Antoniego, więc ona to zapamiętała z dzieciństwa. Co tu w ogóle jest, no?
Tu chyba nic już nie ma.
No,
aha, i tutaj jest ta uliczka.
Wenn mein Hunger ausgebrochen, habe ich mich gefunden in Inselstädtl.
Moi rodzice urodzili się w Polsce. Polska była wtedy częścią Rosji. Pamiętam bardzo szczęśliwe dzieciństwo w Bolesławcu. W mieście było około 500 rodzin. Żydzi mogli stanowić 1/4 wszystkich mieszkańców. Nie było tu wielu sporów między Żydami a chrześcijanami. Żyło paru Polaków antysemitów, ale naprawdę niewielu. Pan Chmielewski, u którego mieszkaliśmy, traktował mnie i moje rodzeństwo jak własne dzieci. Miał też brata o imieniu Antoni, Antusz. Wybudowali swoje domy obok siebie. Antoni Chmielewski był polskim patriotą i antysemitą, choć wśród Polaków został zapamiętany tylko jako patriota. Pamiętam historię na jego temat. Naprzeciwko domu Antoniego Chmielewskiego był dom rabina. Antoni na ścianie swojego wybudował wielki krzyż i pomalował go na czerwono, tak, że tylko rabin widział to ze swojego domu.
No i ona opowiada, że właśnie któregoś dnia Antoni, rabin powiedział dzień dobry do Antoniego, Antoni powiedział, że to tak dłużej nie może być, że ktoś z nas musi opuścić to miejsce, albo ty, albo ja. No i następnego dnia zginął. W tym sensie jakby to nabiera takiego kontekstu wręcz jakiegoś sądu bożego, nie wiem jak to nazwać, tak? No ale to jest absolutnie niesamowite, że takie wydarzenie gdzieś w jakimś prowincjonalnym Bolesławcu jest, tyle relacji się zachowało, tyle różnych wspomnień, które jakby uzupełniają ten obraz. Bo to wszystko się zbiega potem. Jest wielkie podsumowanie w postaci pogrzebu Antoniego Chmielewskiego, który rzeczywiście musiał być jakimś wyjątkowym wydarzeniem. To była pierwsza ofiara walk o niepodległość, w drugim dniu wolności tak naprawdę, bo to 13 listopada się wydarzyło. No i relacje są zgodne, że ten pogrzeb był wielką manifestacją patriotyczną, wielkim pojednaniem wszystkich mieszkańców i że Żydzi przyszli na ten pogrzeb i rabin był na tym pogrzebie, tak? Jakby to było wielkie takie... No też był pewnie ten Józefat Chmielewski, czyli ten starszy brat, który miał jechać, tak? Był ten dowódca Roman Weber, którego wdowa obwiniała o śmierć. Wszyscy przyszli na ten pogrzeb i jakby był to taki moment manifestacji jedności, jakby no żałoby po tym człowieku, który zginął.
Panie Kazimierzu, dziadek cały czas pana wzrusza bardzo.
Wzrusza, no. Znałem po prostu ludzi, którzy byli kolegami dziadka. I przychodził taki do nas też pan starszy, który jeszcze w XIX wieku, jak cholera panowała w Niemczech, to tam był... I z miasta usuwali trupy zmarłych. No i ten człowiek po II wojnie światowej często do nas przychodził. Nie mówiłem tego jeszcze nikomu, ale on mówił, że ja jestem bardzo podobny do dziadka Antoniego. No, tak mówił, że dziadek był wysoki.
No bo jesteś najwyższy. Z braci czterech, nie? Ich było, to jest najwyższy mąż właśnie. No.
No i po prostu takie wzruszenie mnie przy tym opowiadaniu bierze.
A nie ma wujek jeszcze jakichś papierów? Coś tam nie zostało? Jeszcze nie znalazł czegoś wujek? Bo oprócz tego dokumentu, który tam mi wujek przesłał, coś tam jeszcze? Jakieś zdjęcia czy coś? Nic już nie mamy.
Z dziadkiem chyba nie ma już nic. Z dziadkiem nie ma nic. Jakieś inne to jeszcze zdjęcia mam, no ale to byłeś, no
to
i tam
z takich dokumentów to można tyle wybrać różnych danych, prawda? Jak to się... Tyle informacji można wyciągnąć.
Zaraz, no spróbuję przynieść. Nie wiem, może...
Antoni Chmielewski pozostawił po sobie 100 potomków do dzisiaj. Prawie. Więc to jest jakby no, dosyć obszerna rodzina. Ja myślę, że to są dwie sprawy. Tak? Jedna sprawa to jest taka, co w ogóle pradziadkowie wnoszą do rodziny. I to mi się wydaje o wiele ważniejsze. Znaczy to, że właśnie możemy przekazać swoim dzieciom i znamy taką historię właśnie przefiltrowaną przez doświadczenie rodzinne, to jest coś niezmiernie istotnego. Już nieważne, czy ten pradziadek zginął, czy nie zginął, co robił, prawda, czy był z POW, czy nie, prawda, to ma mniejsze znaczenie. Sama świadomość tego, że byli pradziadkowie, że mieli pewne wybory, coś robili, jakoś uczestniczyli w historii i mieli pewne doświadczenia, to mi się wydaje najważniejsze. Znaczy świadomość taka zakorzenienia w historii to jest coś, co no zwłaszcza teraz, gdy nie wiem, wszyscy się przenosimy z miejsca na miejsce i zmieniamy pracę i wędrujemy po świecie, to tym bardziej to poczucie zakorzenienia i pewnej trwałości, ciągłości jest bardzo potrzebne. Natomiast no, okej, okay, mam na ścianie w naszym mieszkaniu wisi portrecik pradziadka Antoniego. Jak tylko jesteśmy na wakacjach w Bolesławcu, to zabieram swoje dzieci i pokazuję im to, bo chcę, żeby miały to podobne poczucie przywiązania i ciągłości, jakie ja miałem dzięki swoim rodzicom, dzięki swoim dziadkom.
Panie Antoni, pan tutaj całe życie mieszka w Bolesławcu?
No.
Bardzo się Bolesławiec zmienił przez te wszystkie lata?
Tu ludzie byli nie najgorsi. Ludzie byli dobre. A teraz ludzie są pomieszani.
No Bolesławiec tam, to jest bardzo typowa miejscowość, tak? Tam nie było niczego wyjątkowego. Tam była straż pożarna, tak? Jako taki ośrodek działania życia polskiego, prawda? Była właśnie Kasa Stefczyka, bardzo ważna. Były różne organizacje takie samopomocowe, tak? To wszystko, to było takie utajone życie Polski, które jeszcze gdzieś było z czasów zaborów rosyjskich, które teraz jakby rozkwitło, tak? I w tym sensie, natomiast też była to społeczność bardzo różnorodna. Tam byli oczywiście Polacy, byli Żydzi, bo znaczna część mieszkańców Bolesławca to byli Żydzi, byli carscy urzędnicy, prawda? To wszystko, byli Niemcy, bo to jest teren pogranicza, więc to ta społeczność była bardzo zróżnicowana. Jak każda społeczność, tak? Wiele konfliktów, wiele jakichś sąsiedzkich tam, ale jakoś to przeszło do tej wolnej Polski, tak? Jakoś to na podstawie tego zbudowano tą niepodległą Polskę.
Czy można powiedzieć, że ofiara Antoniego Chmielewskiego jeszcze bardziej tę społeczność zjednoczyła?
No ja bym tak powiedział, no jako filozof to widzę w tym takie typowe mechanizmy ofiarnicze, które opisywał René Girard, tak, że właśnie śmierć czyjaś prowadzi do pojednania właśnie, no bo Antoni był oczywiście w wielu takich sieciach, w których wchodził w różne konflikty tam i jakieś może i rodzinne, prawda, i ten konflikt z rabinem, prawda, i oczywiście konflikt polsko-niemiecki, prawda, więc być może tak, ale to jakby no to po prostu to był przypadek i śmierć w akcji polskiej organizacji wojskowej.